The following program, the Polish American Radio Show, is brought to you in the Polish language by Polish American Radio.
A dziś, drodzy Państwo, to już czwartek, 28 lipca, 209 dzień bieżącego roku. Przed mikrofonem Barbara Inicka, która zaprasza do wysłuchania dzisiejszej audycji. Imieniny obchodzą Aida, Marceli i Innocenty. Dzisiejszym jubilatom, ale również dzisiejszym solenizantom składamy najpiękniejsze życzenia. I cóż, drodzy Państwo, 93 to maksymalna temperatura w dniu dzisiejszym. Jest duszno, możliwość burz i gwałtownych wiatrów w późniejszych godzinach popołudniowych. Natomiast następne 10 dni brzmi jak mantra. Temperatury od 89 do 99, a więc będzie dalej upalnie. Powiedzenie na dzień dzisiejszy. Bądź skromny, gdyż wiele osiągnięto przed tym, zanim przyszedłeś na świat. pora w utworze Nim zakwitnie tysiąc róż. Dziś przypada 4. rocznica jej śmierci. Komunikat finansowy. Kurs dolara w Polsce wynosi dzisiaj 4 zł 78 groszy, złoto 1739 dolarów i 80 centów, ropa 103 dolary i 21 centów, a więc lekkie zwyżki. A teraz nasze kalendarium. Rok 1812 urodził się Józef Ignacy Kraszewski, pisarz, publicysta, historyk. Nazywano go człowiekiem instytucją. Napisał 223 powieści i 15 utworów scenicznych. Miał wystawy malarskie i graficzne. Rok 1826. Zmarł generał Józef Zajączek, namiestnik Królestwa Polskiego. Walczył w powstaniu kościuszkowskim i brał udział w kampanii napoleońskiej. Jego nazwisko widnieje na Łuku Triumfalnym w Paryżu. Rok 1844. W Karpaczu poświęcono sprowadzoną z Norwegii drewnianą ewangelicką świątynię Wang. Rok 1914. Austro-Węgry wypowiedziały wojnę Serbii. Jest to uważane za początek I wojny światowej. Rok 1920. Rada ambasadorów w Paryżu dokonała podziału Śląska Cieszyńskiego, Orawy i Spiżu między Polskę i Czechosłowację. Rok 1928. Inauguracja 9. Igrzysk Olimpijskich w Amsterdamie, podczas których polska lekkoatletka Halina Konopacka zdobyła w rzucie dyskiem pierwszy złoty medal olimpijski dla Polski. Rok 1929. 48 państw podpisało konwencję genewską o traktowaniu jeńców wojennych. Rok 1944. Rząd brytyjski odmówił pomocy ewentualnemu powstaniu w Warszawie. Rok 1976. Podczas silnych trzęsień ziemi w chińskiej prowincji Tangzan, które trwały do 31 lipca, według oficjalnych danych pochłonęły 250 tysięcy ofiar, nieoficjalnie około 800 tysięcy. Rok 1993. Polska podpisała konkordat z Watykanem. Umowa zawarta w 1925 roku została anulowana przez tymczasowy rząd jedności narodowej, który stwierdził, że to Watykan zerwał konkordat, uznając zmiany w administracji kościelnej zgodnie z wymogami hitlerowskiego okupanta. Rok 2000. W 60. rocznicę zbrodni katyńskiej został otwarty polski cmentarz wojenny w Katyniu, na którym jest pochowane około 4400 polskich żołnierzy zamordowanych przez NKWD wiosną 1940 roku.
Zapraszamy do reklamy.
Polka Deli to polskie delikatesy, w których znajdziesz polskie wyroby masarskie, garbażeryjne oraz cukiernicze. Codziennie świeżutkie pieczywo. Oferują szeroką gamę produktów spożywczych z Polski. Podsumowanie więc jest proste. Świeże, smaczne wyroby, niskie ceny, miła i szybka obsługa. To właśnie Polka Deli. Adres 2719 East Allegheny Avenue. Telefon 215-634-3750. Przyjmują wszystkie karty kredytowe. Czynne 7 dni w tygodniu. Właściciele Kasia i Marek Kucharscy serdecznie zapraszają.
Unia kredytowa to więcej niż bank. Służą Polonii, oferując szeroki zakres usług finansowych. Konta oszczędnościowe, czekowe, karty Visa, kredyty hipoteczne, pożyczki personalne. Możesz skorzystać z ich usług online dzięki bankowości internetowej. Dla przedsiębiorców oferują kredyty biznesowe i konta bez opłat. Otwórz konto przez internet na stronie www.naszaunia.com lub odwiedź oddział w Trenton pod adresem 1110 North Olden Avenue, telefon 609-278-9580, 609-278-9580. Przyłącz się do nich już dziś.
Żegnamy reklamy.
Nadajemy serwis informacyjny z Polski i ze świata.
Nie będzie nowych obostrzeń, zapowiada minister zdrowia Adam Niedzielski, który jest w Puławach, powiedział, że apogeum zakażeń koronawirusem nastąpi w pierwszej połowie sierpnia. Dziś potwierdzono 3514 nowych przypadków COVID-19. Zmarło 12 osób. W przebiegu tej fali zakażeń stosujemy liberalną politykę, podkreśla minister Adam Niedzielski.
Widzimy, że dynamika nieco zwalnia i należy się spodziewać, że jeszcze w kolejnym tygodniu, dwóch, ta liczba przypadków będzie rosła, ale już w zdecydowanie mniejszym tempie niż mieliśmy do czynienia w tej chwili. Te najbardziej aktualne prognozy mówią o tym, że właśnie około połowy sierpnia, a nawet bardziej w drugiej połowie sierpnia będziemy mieli średnio około 10 tysięcy przypadków dziennie.
W ostatnich tygodniach wzrosło zainteresowanie szczepieniem czwartą dawką przeciwko COVID-19. Zapisało się 320 tysięcy osób, stąd mniej obostrzeń, dodaje minister Adam Niedzielski.
Wszystkie kraje europejskie, i my też możemy się wpisać w te postępowanie, stosują taką politykę nieco bardziej liberalną, jeżeli chodzi o przebieg tej fali. To jest między innymi też związane z tym, że poziom immunizacji w krajach jest stosunkowo wysoki. Ja przypomnę, że u nas ten poziom immunizacji przekracza 90% i dlatego można sobie na politykę bardziej liberalną pozwolić.
Obecnie dynamika wzrostu zakażeń w ujęciu tydzień do tygodnia sięga 18%, ale kilka tygodni temu było nawet 60%. Siedem śmigłowców, w tym policyjny Black Hawk z Polski, bierze udział w gaszeniu pożaru Parku Narodowego Czeska Szwajcaria. To piąta doba walki z największym pożarem lasów w historii. Z Pragi Wojciech Stopa.
Komendant Straży Pożarnej Kraju Usteckiego Roman Wiskocil przekazał, że strażakom udaje się utrzymywać pożar na obszarze około 1000 hektarów. Wciąż powstają tu małe ogniska. Wierzymy, że dziś uda się je ugasić i na tym obszarze będzie już spokojnie. W akcji uczestniczy 80 jednostek, czyli 450 strażaków. Mamy tu 7 śmigłowców i 4 samoloty. Z lotniska pod Pragą wystartowały dwa włoskie samoloty gaśnicze Canadair. Każda z maszyn ma zbiornik na 6000 litrów wody. Wojciech Stoba, Polskie Radio Praga.
Firma produkująca tureckie drony Bayraktar zapowiedziała, że przekaże Ukrainie sprzęt bezpłatnie, a pieniądze zebrane w Polsce zostaną przekazane na cele charytatywne. Założyciel zbiórki, dziennikarz Sławomir Sierakowski, podał, że zebrano ponad 22,5 miliona złotych. W zbiórce wzięło udział 217 tysięcy Polaków i prawie 1000 Białorusinów. Równolegle w internecie toczy się druga zbiórka za inicjatywę przez portal defense24.pl na polskie drony. Cel to 5 milionów złotych. Amerykańskie myśliwce F-22 Raptor na początku przyszłego tygodnia przylecą do Polski. 6 samolotów będzie stacjonować w bazie lotniczej w Łasku. Głównym zadaniem maszyn będzie patrolowanie naszej przestrzeni powietrznej oraz ćwiczenia z polskimi lotnikami, mówił w programie pierwszym Polskiego Radia wicepremier, minister obrony narodowej Mariusz Błaszczak.
My jesteśmy umówieni z naszymi partnerami z NATO, a przede wszystkim ze Stanami Zjednoczonymi, odnośnie takiej ścisłej współpracy, a więc rotacji. Wojska amerykańskie, również z sił powietrznych, stacjonują w Polsce, a wszystko to służy odstraszaniu agresora, wszystko to służy pokazywaniu temu, że Sojusz Północnoatlantycki jest solidarny wobec siebie.
Amerykańskie F-22 Raptor obecnie działają już w Wielkiej Brytanii.
To są aktualności jedynki.
Egipt zerwał umowę na dostawę ukraińskiego zboża. Kair miał zakontraktowane łącznie 240 tysięcy ton ukraińskiej pszenicy. Ze względu na wojnę nie udało się go dostarczyć. Zboże utknęło w portach. Egipt jest największym na świecie importerem pszenicy. 24 lipca szef MSZ-u Rosji odwiedził Egipt. Zdaniem ekspertów zerwanie kontraktu to pokłosie tej wizyty. Kolejny rosyjski ostrzał w rejonie Krzywego Rogu w obwodzie Dniepropetrowskim. Zaatakowane zostało przedsiębiorstwo rolne. Są ofiary. Na miejscu wybuchu pożar. Z kolei nad ranem Rosjanie z terytorium Białorusi i z okolic Homla ostrzelali obwody Czernichowski i Kijowski. O szczegółach z Kijowa Paweł Buszko.
Alarmy przeciwlotnicze w nocy słyszeli mieszkańcy wielu ukraińskich obwodów, w tym ukraińskiej stolicy. Część rosyjskich rakiet wystrzelonych spod białoruskiego Homla trafiła w obiekt infrastruktury w okolicach Wyżgorodu pod Kijowem, inne w okolicach miejscowości Honczariwskie w obwodzie Czernichowskim. Rosjanie ostrzelali też kilka dzielnic w Charkowie. Uszkodzone zostały budynki mieszkalne. W obwodzie charkowskim Rosjanie ostrzelali m.in. miasto Czuchujew. Rano Rosjanie dokonali też ataku rakietowego na Mikołajów. na południu kraju. Zniszczony został m.in. budynek szkoły. Są ranni. Zmasowanych ostrzałów doznały m.in. Toreck, Soledar, Awdijivka i Bachmut. Z Kijowa Paweł Buszko, Polskie Radio.
Pochodzą z Charkowa, Kijowa, Lwowa i Odessy. Część z nich musiała uciekać przed wojną. Teraz są muzykami Ukraińskiej Orkiestry Wolności, utworzonej w geście solidarności z ofiarami wojny na Ukrainie przez Teatr Wielkiej Opery Narodową w Warszawie oraz Metropolitan Opera w Nowym Jorku. Dziś rozpoczynają międzynarodowe tournée, a rozpoczynają koncertem w Teatrze Wielkim. Minister kultury Piotr Gliński powiedział, że Polska wspiera Ukraińców.
Ukraina broni nie tylko suwerennej, niepodległej Ukrainy. Ukraina broni nie tylko Polski i Europy, ale broni całej naszej cywilizacji. I my musimy o tym cały czas przypominać. Dlatego głównym zadaniem orkiestry jest budzenie świata z obojętności.
Wiadomości prezentowała Edyta Poźniak, a teraz dalsza część. Władimir Putin potrzebuje pilnie pomocy medycznej. Poinformował w serwisie Telegram szef ukraińskiego wywiadu wojskowego Kryło Budanow. Dodał, że lekarze spędzili w apartamencie prezydenta Rosji ponad 3 godziny. Do zdarzenia miało dojść zeszłej nocy. Według Budanowa Putin skarżył się na silne nudności. To dlatego potrzebował pilnej pomocy medycznej. Po 20 minutach miano wezwać dodatkowy zespół lekarzy. Spędzili u Putina 3 godziny, po czym opuścili apartament, informuje Budanow. Spekulacje, że Władimir Putin jest ciężko chory, zatem nie ustają. Kilka dni temu dyrektor CIA William Burns powiedział jednak, że brakuje danych wywiadowczych, które potwierdziłyby teorię o złym stanie zdrowia dyktatora. Żartował, że rosyjski przywódca wygląda wręcz, cytuję, zbyt zdrowo. Szybko jednak zastrzegł, że nie jest to oficjalna ocena wywiadu. Informacje o chorobach Putina pojawiają się od czasu rozpoczęcia wojny w Ukrainie. Media donoszą, że rosyjski prezydent ma problemy psychiczne spowodowane długotrwałą izolacją przez koronawirusa, cierpi na chorobę Parkinsona albo że ma raka. Dziennikarka Marianna Owsiankinowa została uznana winną. Była dziennikarka rosyjskiej telewizji Marianna Owsiannikowa, która zasłynęła swym protestem przeciwko wojnie w Ukrainie na antenie stacji Pierwszy Kanał, została w czwartek uznana winną dyskredytowania sił zbrojnych Rosji we wpisach zamieszczanych w mediach społecznościowych. Dowody potwierdzają winę Owsiannikowej. Nie ma powodów, by wątpić w ich autentyczność, powiedział sędzia po krótkiej rozprawie. Sama Marianna Owsiannikowa nazwała prowadzenie wobec niej postępowania zupełnie absurdalnym. O istnieniu Marianny Owsiannikowej światowe media dowiedziały się w połowie marca, kiedy w mediach społecznościowych pojawiło się nagranie z programu na żywo nadanego w rosyjskiej telewizji Pierwszy Kanał. Za plecami prezenterki nieoczekiwanie pojawiła się kobieta, która trzymała plakat z napisem No War, nie dla wojny. Na transparencie napisano też zatrzymać wojnę, nie wierzcie propagandzie, tutaj wszyscy kłamią. Gest Owsiannikowej wywołał już wtedy duże emocje, a jej wystąpienie zostało odebrane niejednoznacznie. Ukraiński deputowany Roman Hrydczuk wątpił w spontaniczność jej zachowania i sugerował, że może to być, cytuję, element zaplanowanej rosyjskiej propagandy skierowanej do Zachodu. Jednym z powodów, jego zdaniem, był napis na plakacie w języku angielskim, którym nie posługują się na co dzień ani Rosjanie, ani Ukraińcy. Po jej demonstracyjnym występie, do którego doszło już po wprowadzeniu w Rosji surowych przepisów o, cytuję, rozpowszechnianiu nieprawdziwych informacji o armii rosyjskiej, oczekiwano, że trafi co najmniej do aresztu lub w najgorszym wypadku do więzienia. Tak jednak się nie stało. Kobieta stanęła przed sądem, ale została ukarana jedynie grzywną w wysokości 30 tysięcy rubli. Po tym proteście dziennikarka została zatrudniona przez niemiecki Die Welt, z którym zakończyła współpracę po kilku miesiącach. Jak sama później poinformowała, Cytuję, zostałam zmuszona do powrotu do Rosji. Niestety, to była moja jedyna szansa na zobaczenie moich dzieci i wywarcie wpływu na ich przyszłość, napisała. Senat Stanów Zjednoczonych jednogłośnie przyjął rezolucję wzywającą sekretarza stanu Antonego Blinkena do uznania Rosji za państwo sponsorujące terroryzm. W uzasadnieniu wskazano na zbrodnicze działania Kremla podczas wojen w Czeczenii, Gruzji, Syrii i na Ukrainie, przekazał dziennik New York Times. Jak podkreślono w uchwale Senatu, potępienie rosyjskich władz przyczyniło się do śmierci, cytuję, niezliczonych niewinnych mężczyzn, kobiet i dzieci, a siły zbrojne najeźdźcy dopuściły się na Ukrainie licznych, doraźnych egzekucji na cywilach, po czym próbowały ukryć swoje okrucieństwa, dokonując masowych pochówków. Koniec cytatu. Podobne działanie na rzecz napiętnowania Rosji podjęto też w Izbie Reprezentantów, a przewodnicząca tego gremium, Nancy Pelosi, powinna jednoznacznie poprzeć rezolucję. Uprawnienia do wpisania danego państwa na listę sponsorów terroryzmu posiada jednak wyłącznie Departament Stanu, czytamy w New York Times. Amerykański dziennik przypomina, że w zestawieniu krajów wspierających terroryzm figuruje obecnie Korea Północna, Iran, Syria i Kuba. Pelosi poparła na początku maja wniosek Rady Najwyższej Ukrainy skierowany do amerykańskiego kongresu o uznanie Rosji za państwo sponsorujące terroryzm. Od dawna jestem zwolenniczką takiego rozwiązania. Jeśli Rosja nie znajdzie się na liście krajów sponsorów terroryzmu, to taką listę należy podrzeć, zdeklarowała wówczas polityk. Federacja Rosyjska musi zostać uznana za państwo sponsora terroryzmu, a jej siły zbrojne za organizację terrorystyczną, ocenił 20 kwietnia prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski. Tajna mobilizacja w Rosji. Kreml organizuje ukrytą mobilizację. W jej ramach rekrutuje członków skrajnie prawicowych organizacji, odwołujących się do ideologii nazistowskiej. Jak powiadomiła ukraińska wiceminister obrony narodowej Hanna Malar, jedną z takich struktur jest Legion Imperialny, czyli paramilitarna frakcja rosyjskiego ruchu imperialnego. Hanna Malat oświadczyła, że, cytuję, władze polityczne i dowódcy wojskowi w Rosji starają się pośpiesznie odnowić zdolności bojowe formacji, które poniosły straty na Ukrainie. W tym celu machina propagandowa Putina zintensyfikowała działania rosyjskiego ruchu imperialnego. Trwa intensywna mobilizacja członków tej organizacji, a w szczególności jego paramilitarnego skrzydła, do udziału w inwazji na sąsiedni kraj, dodała polityk cytowana przez agencję Interfax Ukraina. Wiceminister zwróciła uwagę na cynizm i hipokryzję Kremla, który oficjalnie uzasadnia agresję na Ukrainę, między innymi denazyfikacją tego państwa. Tymczasem Rosja ściąga na wojnę siły otwarcie posługujące się neonazistowską ideologią i uznane za niebezpiecznych terrorystów, podkreśla przedstawicielka ukraińskiego rządu. Rosyjski ruch imperialny znajduje się od 2020 roku na liście organizacji terrorystycznych Ministerstwa Finansów w Stanach Zjednoczonych. Rok później organizacja trafiła do podobnego zestawienia w Kanadzie. Według Departamentu Stanu ultranacjonalistyczny, rasistowski rosyjski ruch imperialny organizuje paramilitarne szkolenia dla ekstremistów w Rosji i całej Europie, a także wspiera skrajnie prawicowe neonazistowskie partie w wielu innych krajach europejskich. Popularne serwisy społecznościowe Facebook i Instagram zanotowały pierwszy w historii spadek wysokości przychodu i zysku. Ich przychód w drugim kwartale 2022 roku zmniejszył się w porównaniu do tego samego okresu w poprzednim roku o 1%, a zysk o 36%. Jak poinformowała agencja Associated Press, przyczyną spadku przychodu i zysku należącego do amerykańskiego miliardera Marka Zuckerberga firmy Meta, spółki matki Facebooka i Instagrama, było zmniejszenie wydatków na reklamę w wyniku spowolnienia gospodarczego. Podobne pogorszenie sytuacji finansowej odnotowały również Google i Twitter, co wskazuje na szersze tendencje na rynku reklamy cyfrowej dotyczące wielu podmiotów. Zmniejszenie przychodów Mety jest też jednak związane z nasilającą się konkurencją ze strony chińskiej platformy TikTok, czytamy w komunikacie Associated Press. W okresie od kwietnia do czerwca Meta wypracowała zysk w wysokości 6 miliardów 690 milionów dolarów. Oznacza to spadek o 36% w porównaniu z rokiem poprzednim, gdy wielkość zysku firmy osiągnęła 10 miliardów 390 milionów dolarów. Przychody wyniosły 28 miliardów 820 milionów. Czyli o 1% mniej niż rok wcześniej. Założona w 2004 roku przez Zuckerberga Meta jest zaliczana do największych na świecie przedsiębiorstw informatycznych obok Google'a, Microsoftu, Amazona i Apple. Na początku lutego Meta poinformowała, że w ostatnim kwartale 2021 roku odnotowano pierwszy w historii spadek średniej dobowej liczby użytkowników Facebooka.
Za nami gambit, tańczymy jak królowie, a ty mówisz, że lubisz mnie. Ja to wiem, ja ciebie też i tym bardziej, że
w środku dnia bez ciebie ciemno, razem płoniemy w nocy. Przyciągamy się, mówią, że to przeznaczenie. Mówią, że dobre moce, że znalazłam cię w środku dnia bez ciebie ciemno. Eliksir młodości. Może i tak
mówią, mamy to. Mogą nam trochę zazdrości.
W środku dnia bez ciebie ciemno, razem płoniemy w nocy. Przyciągamy się, mówią, że to przeznaczenie. Mówią, że dobre moce, że znalazłam cię. W środku dnia bez ciebie ciemno, razem płoniemy w nocy. Przyciągamy się, mówią, że to przeznaczenie. Mówią, że dobre moce, że znalazłam cię. W środku dnia bez ciebie ciemno, razem płoniemy w nocy. Przyciągamy się, mówią, że to przeznaczenie.
Kasia Moś i Jarecki w utworze Dobre Moce. A teraz zapraszam Państwa do wysłuchania kolejnego fragmentu naszego rozpoczętego wczoraj rozdziału książki Nigdy Kena Folletta czyta Krzysztof Gosztyła. Przypomnę Państwu, że wysokiej rangi urzędnik chiński próbuje uratować swoją żonę, aktorkę, przed oskarżeniami, które padły pod jej adresem o sprzeniewierzenie się zasadom partyjnym.
Na szczęście Ministerstwo Spraw Zagranicznych szybko odpowiedziało na jego prośbę. Minister zobaczy się z panem w południe, powiedziała Pengyuan. Kai spojrzał na zegarek. Powinien dotrzeć na czas, bez problemu. Dzwoniłam do mnicha, dodała Yuan. Powinien być pod budynkiem, nim zejdzie pan na parter. Kierowca Kaja wyłysiał w młodym wieku, więc nadano mu przezwisko He Shang, mnich. Kai włożył raporty z ambasad do teczki i zjechał na parter. Samochód wlókł się przez centrum Pekinu. Kai szybciej dojechałby na miejsce rowerem. Po drodze próbował analizować sprawę rezolucji ONZ, ale wciąż dręczyły go obawy o Ting. Cóż takiego powiedziała? Trudno mu było skupić się na problemie, który stworzyli Amerykanie, a musiał znaleźć jakieś rozwiązanie, które mógłby przedstawić ministrowi spraw zagranicznych. W końcu wpadł na pewien pomysł, a gdy dotarł do Chaoyangmen Nanda, gdzie miał już gotowy plan. Ministerstwo Spraw Zagranicznych mieściło się w ładnym, wysokim budynku o fasadzie zwieńczonej łukiem. Hol olśniewał luksusem. Miał robić wrażenie na gościach z zagranicy, zupełnie inaczej niż siedziba Guanbu, gdzie nigdy nie przyjmowano cudzoziemców. Kai został wprowadzony do windy i zawieziony na górę do gabinetu, który prezentował się jeszcze lepiej niż hol. Rolę biurka odgrywał stolik skryby z czasów dynastii Ming, a na jego blacie stała biało-niebieska porcelanowa waza, pochodząca prawdopodobnie z tego samego okresu, a więc bezcenna. Minister Wu Bai był sympatycznym bon vivantem, który zarówno w życiu, jak i w polityce starał się przede wszystkim unikać kłopotów. Wysoki i przystojny. Nosił granatowy garnitur w białe prążki, który prawdopodobnie uszyto w Londynie. Sekretarki uwielbiały Wu Baia, ale współpracownicy uważali, że jest lekko duchem, który nie przejmuje się należycie swoją pracą. Zdaniem Kaja minister spraw zagranicznych był właściwym człowiekiem na właściwym miejscu. Zagraniczni przywódcy poddawali się jego urokowi i chętniej dążyli do porozumienia, co z pewnością nie zdarzałoby się, gdyby jego stanowisko zajmował twardogłowy chiński polityk pokroju ministra bezpieczeństwa Fu Chuyu. Wyjdź, Kai, przywitał go Wu Bai przyjaźnie. Miło cię widzieć. Jak się miewa twoja matka? Podkochiwałem się w niej, kiedy byliśmy młodzi, zanim poznała twojego ojca. Wu Bai mówił czasem podobne rzeczy matce Kaja, która chichotała wtedy jak dziewczynka. A doskonale, na szczęście, ojciec też. O, to wiem. Widuję go przecież stare na posiedzeniach Komisji Bezpieczeństwa Narodowego. Usiądź. O co chodzi z tymi Narodami Zjednoczonymi? Zacząłem coś wczoraj podejrzewać, a dziś sprawa została już potwierdzona, więc pomyślałem, że lepiej od razu panu o tym powiem. Kai zawsze starał się podkreślać w rozmowach z ministrami, że przekazuje im najnowsze wieści. Powtórzył to, co nieco wcześniej powiedział ministrowi bezpieczeństwa. A wygląda na to, że Amerykanie traktują to bardzo poważnie. Wu Bai z dezaprobatą zmarszczył czoło. Dziwię się, że moi ludzie nic o tym nie słyszeli. Prawdę mówiąc, nie mają takich możliwości jak ja. Skupiamy się na tym, co tajne. To nasza praca. Tak ci Amerykanie, Wu Bai westchnął ciężko. Wiedzą, że nienawidzimy muzułmańskich terrorystów tak samo jak oni, nawet bardziej. O wiele bardziej. Nasi najgorsi wichrzyciele to przecież islamiści z Xinjiangu. Zgadza się. Pozostaje pytanie, co z tym teraz zrobimy? Odezwał się Wu Bai, kiedy nieco ochłonął. Moglibyśmy stawić opór amerykańskiej kampanii dyplomatycznej. Nasi ambasadorowie mogą namawiać rządy neutralnych krajów, by zmieniły zdanie. No możemy. Próbować oczywiście, odparł Łubaj bez przekonania. Ale prezydenci i premierzy nie lubią wycofywać się ze swoich obietnic. Uważają to za oznakę słabości. Mogę coś zaproponować? Śmiało. W wielu krajach, których poparcie jest nam potrzebne, chiński rząd prowadzi ogromne inwestycje, warte dosłownie miliardy dolarów. Moglibyśmy zagrozić, że wycofamy się z tych przedsięwzięć. Chcecie nowe lotnisko, koleje, zakłady petrochemiczne, więc głosujcie zgodnie z nami. Albo poproście o pieniądze prezydent Green. Łubaj uniósł brwi. Wolelibyśmy raczej nie spełnić tej groźby, powiedział. Nie będziemy ograniczać naszego programu inwestycyjnego z powodu jakiejś bezsensownej rezolucji ONZ. Nie, ale sama groźba powinna wystarczyć. W razie konieczności moglibyśmy zrezygnować z jednego czy dwóch pomniejszych projektów, by pokazać, że nie żartujemy. Potem i tak moglibyśmy do nich wrócić. Ale wiadomości o porzuceniu budowy szkoły czy mostu mogłyby wystraszyć tych, którzy oczekują autostrady albo rafinerii. Łubaj zamyślił się na chwilę. To mogłoby zadziałać. Przyznał w końcu. Wielkie groźby poparte kilkoma symbolicznymi rezygnacjami, które potem i tak można odwrócić. Spojrzał na zegarek. Po południu spotykam się z prezydentem. Porozmawiam z nim o tym. Myślę, że spodoba mu się ten pomysł. Kai też tak uważał. W swojej kampanii przed wyborami nowego przywódcy Chin, bardziej sekretnymi i skomplikowanymi niż wybór papieża, Chen Haoran starał się sprawiać wrażenie, że stoi po stronie tradycjonalistów, ale odkąd objął stanowisko prezydenta, podejmował zwykle bardziej pragmatyczne decyzje. — Dziękuję, panie ministrze — powiedział Kai, wstając. — Proszę pozdrowić panią Wu. — Nie omieszkam. Kiedy Kai po opuszczeniu gabinetu ministra spraw zagranicznych zjechał do eleganckiego holu, zadzwonił do Peng Yawen. Przekazała mu kilka wiadomości, ale żadna z nich nie wymagała natychmiastowego działania. Czuł, że przysłużył się tego ranka krajowi i że teraz może zająć się sprawami osobistymi. Wyszedł z budynku i kazał mnichowi jechać do wytwórni piękne filmy. Była to długa jazda przez miasto, niemal z powrotem do samego Guanbu. Po drodze myślał o tym, kochał ją nieprzytomnie, ale czasami go zaskakiwała, a czasami, jak teraz, wprawiała w zakłopotanie. Zakochał się w niej po części dlatego, że oczarowało go swobodne i naturalne podejście do życia, jakie prezentowali ludzie filmu. Uwielbiał ich otwartość i brak zahamowań. Ciągle żartowali, zwłaszcza na temat seksu. Jednocześnie dojrzewało w nim całkiem odmienne, choć równie silne pragnienie. Chciał mieć tradycyjną chińską rodzinę. Nie śmiał mówić o tym żonie, ale marzył o tym, by urodziła dziecko. Ting nigdy nie poruszała tego tematu. Uwielbiała być uwielbiana. Lubiła, gdy podchodzili do niej obcy ludzie z prośbą o autograf. Spijała komplementy z ich ust i karmiła się ekscytacją, którą okazywali na jej widok. I lubiła pieniądze. Miała sportowy samochód, garderobę pełną pięknych ubrań i dom na wyspie Gulangyu w Xiamen, prawie 2000 kilometrów od zanieczyszczonego Pekinu. Nic nie wskazywało na to, by chciała przerwać karierę i zostać matką. Lecz sprawa stawała się coraz pilniejsza. Po ukończeniu 30 szanse kobiety na zajście w ciążę spadają. I kiedy Kai o tym myślał, wpadał w panikę. Dziś jednak nie zamierzał o tym mówić, mieli na głowie inne problemy. Kiedy podjechał pod bramę wytwórni, stała już tam grupka fanek, wyłącznie kobiet z zeszytami na autografy. Gdy mnich rozmawiał ze strażnikiem, zaglądały do samochodu w nadziei, że zobaczą tam jakąś gwiazdę. I na widok Kaja rozczarowane odwracały wzrok. W końcu podniesiono szlaban i wjechali na teren wytwórni. Mnich dobrze znał rozkład kompleksu złożonego z brzydkich, industrialnych budynków. Było wczesne popołudnie i niektórzy korzystali jeszcze z przerwy na spóźniony obiad. Pracownicy branży filmowej rzadko jadają o regularnych porach. Kai dojrzał przebranego za superbohatera mężczyznę, który w pośpiechu siorbał zupę z miseczki, średniowieczną księżniczkę palącą papierosa i czterech buddyjskich mnichów, którzy siedzieli wokół stołu i grali w poker. Samochód minął kilka planów filmowych umieszczonych na zewnątrz. Fragment wielkiego muru wykonany z malowanego drewna podpartego stalowym rusztowaniem. Fasadę budynku w zakazanym mieście. Nowojorski budynek z tablicą 78 komisariat nad wejściem. Tutaj można było urzeczywistnić każdą fantazję. Kai uwielbiał to miejsce. Mnich zaparkował przed rozległym, przypominającym magazyn, budynkiem z małymi drzwiami, na których zawieszono kartkę z odręcznym napisem Miłość w pałacu. Choć trudno byłoby chyba znaleźć miejsce w mniejszym stopniu przypominające pałac. Kai wszedł do środka. Dobrze znał labirynt korytarzy łączących garderoby, kostiumernie, studia makijażu, studia fryzur i magazyny ze sprzętem elektrycznym. Technicy w dżinsach i słuchawkach na uszach pozdrawiali go przyjaźnie. Wszyscy bowiem znali szczęśliwego małżonka gwiazdy. Poinformowano go, że Ting jest na scenie dźwiękowej. Ruszył śladem grubej wiązki kabli biegnącej za wysokimi dekoracjami do drzwi, nad którymi paliła się czerwona lampka oznaczająca zakaz wstępu. Wiedział, że może go zignorować, jeżeli tylko będzie cicho. W wielkiej sali panowała cisza.
To już wszystko w dzisiejszej audycji. Za uwagę dziękuję Państwu Barbara Innicka, zapraszając na spotkanie jutrzejsze. A teraz, jak każdego czwartku, głos oddajemy ojcom Paulinom z amerykańskiej Częstochowy.
Głos z amerykańskiej Częstochowy. Z duchowej stolicy Polonii serdecznie pozdrawia ojciec Tymoteusz Tarnacki, Paulin. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Dzisiaj usłyszymy program przygotowany przez ojca Bartłomieja Marciniaka, a na końcu informacje na temat nadchodzących wydarzeń związanych z naszym sanktuarium.
Drodzy radiosłuchacze, głosu z amerykańskiej Częstochowy. Dziś z nami mamy specjalnego gościa z dalekiego Kamerunu, ojca Wojciecha Jezierskiego, Paulina, który tam posługuje jako misjonarz. Jest z nami w amerykańskiej Częstochowy przez cały miesiąc lipiec, także posługiwał już na pierwszej sobocie miesiąca, także na czuwaniu nocnym, także głosi Słowo Boże. Niech Pan Bóg błogosławi Cię, ojcze, i ojcom Paulinom. Opowiedz, jak tam na tych misjach w Kamerunie, jak tam się, ojcze, znalazłeś? Mamy na pewno, dużo byś opowiadał, mamy tylko 10 minut na antenie. Oddajemy głos, witamy.
Okay.
Bonjour.
Bonjour, à tout le monde. Otóż na misje wyleciałem 12 lat temu ze względu na potrzeby, które ówczesne misje miały, mianowicie brak kapłanów. Zresztą tak jak już to wszędzie się odbywa. W związku z tym ojciec generał posłał nas tam dwóch. Razem z ojcem Marcinem Ćwierzem wyleciliśmy 12 lat temu na misję do Kamerunu. Jest to taki środkowo-zachodniej części Afryki, kraj nadrównikowy nad Zatoką Gwinejską. I od tych 12 lat posługuję w jednym miejscu, na jednej misji IOS. Było to miasteczko, które powstało zaraz po II wojnie światowej dla osób chorych na trąd. Były to osoby usuwane ze stolicy kraju, żeby nie zarażały innych. Była to stworzona dla nich osada nad rozlewiskiem rzecznym. No i wiadomo, że Chrystus zajdzie ze swoimi dziećmi i tam wyjechali, tam przybyli misjonarze, były to siostry auxiliaire i ojcowie duchacze, którzy pracowali wśród osób chorych na trąd, poprzez leczenie, ale też poprzez uczenie zawodu ich dzieci. I tak dziewczyny uczyły się wyszywania, natomiast chłopcy uczyli się zawodu cieśli. Miasto się rozrasta, powstają potrzeby takie jak właśnie już rynek, szkoła, już bardziej zaawansowany szpital. Osób na chorych na trąd jest coraz mniej, natomiast tak jak mówiłem, same struktury miasta się rozrastają i też potrzeby misji się zmieniają. Także obecnie na misji działa szkoła podstawowa. Jest to kompleks szkolno-przedszkolny dla prawie 1000 dzieci. W tym roku ich skończyło 925 osób i to działa przy naszej misji. My się zajmujemy, jako Pauli mamy opiekę nad tą szkołą i administrację, także trzeba rozplanować i zorganizować cały rok szkolny i się tym zająć. Na misji działa też taki lokalny nasz szpital, a bardziej z naciskiem na położnictwo. Sierociniec dla dzieci. Te dwie ostatnie sprawy są prowadzone przez Siostry Opatrzności Bożej, nasze sąsiadki. Przy naszej misji działają też salki katechetyczne, oratorium dla dzieci, aby po prostu mogli w jakichś normalnych warunkach pouczyć się, odrobić lekcje, uczyć się na egzaminy. Bo jeżeli mówimy o Kamerunie i przynajmniej o naszej prowincjalnym miasteczku, to musimy zapomnieć o podstawowych takich sprawach, o których my tutaj nie myślimy, czy to w Europie, czy w Ameryce, takie jak światło i prąd. To są sprawy oczywiste, natomiast tam w Kamerunie nie. Często wszystko się odbywa przy lampach naftowych. Myślę o prowincji. Wiadomo, życie w dużych miastach, w sensie w stolicy, wygląda zupełnie inaczej, tak? I nie można tego generalizować. Ale tam, gdzie my jesteśmy, mamy problem z prądem. Jest problem z bieżącą wodą, której po prostu nie ma. Jeżeli jest, no to nawet mogą, i nie przesadzając, możecie widzieć normalnie kijanki w tej wodzie albo błoto, które płynie z kranu. Jeżeli jest, no bo ona jest uzależniona z kolei od prądu. Jeżeli nie ma prądu przez 2 tygodnie czy prawie miesiąc, no to i też nie ma wody. Więc generalnie wszystko się odbywa albo na agregatach prądotwórczych, albo właśnie jest ta kwestia szukania wody, kopania studzień. My sami mamy taką studnię głębinową na misji dla potrzeb właśnie szpitalu, sierocińca, domów formacyjnych, na spotkanie grup, bo mamy ponad 20 parę grup przyparafialnych, kilka chórów, także każdy ma swoją sesję formacyjną, spotkania cotygodniowe. Takie spotkania są często połączone z jakąś taką wspólną agapą, spotkaniem, na które trzeba przygotować też i jakieś posiłek, a posiłki są dosyć skromne w tamtych warunkach, bo często to jest tylko maniok, jak wie, woda do picia, maniok, jakieś rybki. Mieszkamy nad rzeką, więc no to jest łatwo, można coś tam połowić. No i właśnie jakaś taka, coś w rodzaju szpinaku, prawda? Niewyszukane, ale nie chodzi o to, żeby po prostu było wiele na stole, ale po to, żeby się spotkać. Mamy wspólny cel w grupy modlitewne, to wiadomo, każdy ma swoje statuty i konkretny cel. Jedne grupy modlą się w intencjach dusz czyśćcowych, inne modlą się za młodzież, za dzieła kościelne. Są grupy akcji katolickiej, grupy Caritas, są też grupy młodzieżowe, ze względu coś w rodzaju harcerzy, to jest Guard Swiss, którzy zajmują się porządkiem na liturgii, na przykład tego coś w rodzaju takich panów mundurowych, którzy pilnują, aby po prostu te 400 dzieci, bo generalnie na każdej mszy niedzielnej jest około 400 dzieci, czyli niemalże połowa osób wiernych, którzy przychodzi na mszę świętą, bo przychodzi około 800 do 900 osób generalnie każdej niedzieli. Także każda grupa odpowiada potrzebom naszego lokalnego kościoła. No i tak jak mówię, no i chodzi o te spotkanie, o zawiązanie relacji komunii, formację wspólną.
Ojcze, właśnie ta posługa was, ojców i braci Paulinów, jest, słyszymy, bardzo potrzebna. W tych sprawach nawet organizacyjnych, gospodarczych, ale tutaj przede wszystkim liturgicznych. O tej właśnie duszpasterskiej posługi też, bo słyszymy te wiele spraw tych technicznych także i różne te zaplecza trzeba zbudować, trzeba pomóc, bo to jest ta posługa misjonarzy bardzo potrzebna, żeby nauczyć. A tutaj spróbujmy jeszcze kilka słów o tym duszpasterskim takiej posłudze. Ojciec wspomniał o tych wspólnotach. Jak wygląda taka właśnie liturgia, czy wasza posługa?
Liturgia się zaczyna już w domu. Żeby przyjść do kościoła, to trzeba przygotować się poprzez odpowiedni strój. I to jest strój tylko do kościoła. To są buty tylko do kościoła. No i to jest piękne. Dlatego, bo widać szacunek do liturgii, do tego spotkania z Panem Bogiem, że to jest coś innego niż wyjście do szkoły, niż wyjście na marszy. To jest spotkanie z Panem Bogiem. Także to jest jedna rzecz. Kolejną sprawą to jest brak poczucia czasu. Kiedy się zapytałem czy wam się nie śpieszy, nie duży, nie ten, mówię, że o czym my poświęcamy ten czas Panu Bogu. I dla nich czas się nie liczy. Prawdą jest to, co oni mówią, że wy macie zegarki, a my mamy czas. I jak, jeżeli on przychodzi do kościoła, Kameruńczyk, to po to, żeby uwielbić Pana Boga. I w tym momencie, w tamtej mentalności, to się odbywa w sposób bardzo spontaniczny, bo kiedy człowiek ma potrzebę wstania i śpiewania z wszystkimi, to po prostu wstaje, pomimo tego, że inni siedzą i tańczy i śpiewa, czy tańczy na miejscu, tak? Na takie pląsy i śpiewa, uwielbia Pana Boga. Generalnie liturgie są bardzo barwne, bo każda grupa przychodzi w swoich strojach, każda grupa modlitewna, każdy chór mają swoje własne stroje, takie uniformy, różniące się w ogóle swoim designem, ale także też kolorami, więc liturgie są dosyć barwne i to bardzo ładnie wygląda, ale to jest taki znak przynależności do pewnej rodziny. W związku z tym długie śpiewy często towarzyszą im granie na balafonach. Także to jest z jednej strony msza święta, ale posługa nasza duszpasterska dotyczy też osób chorych. Jest to nie tylko odwiedzanie z Komunią Świętą i spowiedzią do osób chorych, ale raz w miesiącu, żeby dotrzeć do każdego. Ale też mamy takie dni, szczególnie to są 3 razy do roku, kiedy jedziemy specjalnie po chorych, wcześniej przygotowany, przywozimy je do kościoła. Są to osoby niepełnosprawne często, niektóre są sparaliżowane, niektóre osoby są niedołężne, są osoby starsze, które chodzą tylko o lasce. Zwozimy wszystkich do kościoła. Dla nich jest to, jak mówię, niekiedy jedyne wyjście poza cztery ściany. Normalnie to są cały czas w lepiance, siedzą w swoim pokoju w tych czterech ścianach. Także to jest jedyne takie spotkanie dla nich i we wspólnocie w dodatku, prawda? Po Eucharystii jest wspólna agapa i potem na nowo ich rozwozimy z jakimś małym prezentem typu mydło, ryż i takie rzeczy pierwszej potrzeby, lekarstwa typu paracetamol.
Ojcze, mamy już ostatnie minutki na antenie. Może będzie jeszcze następne nasze spotkanie. Myślę, że wtedy troszeczkę o tych Paulinach, jak tam przybyli, jaka była posługa Paulinów, ilu tam jest, czy są powołania, bo nie dotknęliśmy tego tematu, ale nie sposób, bo to jest duże opowieści. Bardzo dziękujemy, Ojcze, za to spotkanie i kochani radiosłuchacze, drodzy, jeśli chcemy jakoś wspomóc tą misję, przede wszystkim modlitwą, to jest najważniejsze, aby ojcowie tam mogli wytrwać w tej posłudze, aby powołania były, aby posługa była owocna też. Także jeżeli ktoś chciałby wspomóc jakąś ofiarnością serca i dobrocią, to bardzo można tutaj poprzez tutaj kontakt z Paulinami w amerykańskiej Częstochowie, czy tutaj właśnie z sanktuarium, czy w Polsce na Jasnej Górze, aby właśnie przekazać, tutaj był z nami ojciec Wojciech Jezierski, Paulin, czy to ojciec Wojciech?
Jeziorski.
Jeziorski, tak, który właśnie podobne nazwisko. I prosimy Ojcze o błogosławieństwo dla radiosłuchaczy. Niech to błogosławieństwo będzie owocne dla nas wszystkich.
Pan z wami.
I z Duchem Twoim.
Niech was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty.
Amen.
Bóg zapłać.
Bóg zapłać. Merci beaucoup.
Merci beaucoup.
Merci beaucoup. A program przygotował ojciec Bartłomiej z Panem Bogiem.
A teraz zapraszam do wysłuchania ogłoszeń oraz informacji o nadchodzących wydarzeniach w amerykańskiej Częstochowie. Zapraszamy w soboty do amerykańskiej Częstochowy. W każdą sobotę zapraszamy na różne nabożeństwa i modlitwy, które odbywają się w naszym sanktuarium. W pierwszą sobotę miesiąca zapraszamy na różaniec wynagradzający i mszę świętą z okazji pierwszej soboty miesiąca o godzinie 7 wieczorem w kaplicy Matki Bożej. W drugą sobotę miesiąca zapraszamy na godzinę 7 wieczorem również w kaplicy Matki Bożej na mszę świętą w intencji uzależnionych o godzinie 7 wieczorem. W trzecią sobotę miesiąca zapraszamy na uwielbienie w amerykańskiej Częstochowie prowadzone przez wspólnotę Szema. Rozpoczęcie o godzinie 7.30 wieczorem mszą świętą, następnie adoracja, uwielbienie i modlitwa uzdrowienie. W ostatnią sobotę miesiąca zapraszamy na czuwanie nocne w amerykańskiej Częstochowie. Rozpoczęcie o godzinie 9.00 wieczorem apelem jasnogórskim. Nabożeństwo fatimskie w amerykańskiej Częstochowie odbywa się każdego miesiąca od maja do października. Każdego 13 dnia miesiąca. Plan nabożeństwa to msza święta o godzinie 7 wieczorem, procesja różańcowa po terenie sanktuarium, modlitwy fatymskie oraz modlitwa wynagrodzenia Niepokalanemu Sercu Maryi. Zapraszamy do udziału w pierwszej pielgrzymce do amerykańskiej Częstochowy z Great Meadows, New Jersey, która wyruszy 4 sierpnia, a dojdzie do amerykańskiej Częstochowy 7 sierpnia. W celu rejestracji oraz uzyskania więcej informacji prosimy o kontakt z parafią świętego Piotra i Pawła w Great Meadows. Dziękujemy za wysłuchanie audycji z Domu Matki. Żegna się z Państwem ojciec Tymoteusz Tarnacki, Paulin. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.